Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 28 marca. Za kulisami doniesień medialnych o przygotowaniach do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie toczą się rozmowy o modelu finansowania tej inwestycji. Ta kwestia przewija się też w negocjacjach z potencjalnymi dostawcami technologii dla drugiej elektrowni jądrowej. Stawką jest nie tylko pozyskanie kapitału na budowę, ale całościowy model biznesowy, taki, który pozwoli zarządzać ryzykiem na wszystkich etapach inwestycji, również w okresie jej eksploatacji. W Europie i na świecie coraz częściej spotykamy rozwiązania, które zwiększają rolę odbiorcy końcowego. Polskim przykładem takiego modelu jest SACHO. Nazwa pochodzi od nazwisk autorów: Łukasza Sawickiego, radcy w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dr Bożeny Chorbaczewskiej z Katedry Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej, z którą porozmawiam o meandrach finansowania atomu. Ja nazywam się Julia Cydejko, jestem analityczką do spraw klimatu i energii w Polityce Insight i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Za każdym razem, kiedy gdzieś na świecie pojawia się taki pomysł, żeby zbudować elektrownię jądrową, zawsze powraca to samo pytanie. Po pierwsze, ile to będzie kosztowało? A po drugie, jak sfinansować taką inwestycję, tak szeroko zakrojoną, tak długą i tak skomplikowaną? Zacznijmy więc może od takiego ogólnego pytania o to, co właściwie kryje się pod tym pojęciem modelu finansowania elektrowni jądrowej i w jaki sposób możemy zorientować się, ile taka elektrownia będzie kosztować.
Model finansowania elektrowni jądrowej to jest pojęcie troszkę węższe, ponieważ w tym modelu szukamy tylko źródeł sfinansowania samej budowy elektrowni jądrowej. Natomiast pani bardzo słusznie zauważyła, że jeśli chcemy przyjąć takie szersze pojęcie, to raczej mówimy o modelu biznesowym, bo chodzi nie o sam etap inwestycji i właśnie problem ze sfinansowaniem tego etapu, ale również o to, w jaki sposób ta spółka jądrowa będzie prowadziła działalność wtedy, kiedy już zacznie ten prąd produkować. Więc model biznesowy to jest pojęcie dużo szersze, a model finansowy czy model, w którym poszukujemy finansowania na okres inwestycji, to jest pojęcie troszkę węższe.
Dlaczego to właśnie elektrownie jądrowe potrzebują tak skomplikowanych modeli biznesowych? Mniejsze czy inne źródła produkcji energii elektrycznej, takie jak na przykład elektrownie gazowe, już nie? Co decyduje o tej wyjątkowości elektrowni jądrowej w tym aspekcie?
Elektrownie jądrowe są naprawdę ogromnymi inwestycjami. One są bardzo duże w porównaniu z elektrowniami wykorzystującymi inne źródła energii pierwotnej, czyli na przykład gazowymi. Są także dłuższe, jeśli chodzi o sam etap inwestycji, a to powoduje, że większym problemem staje się zebranie środków finansowych na sam proces inwestycyjny, a jednocześnie sam proces inwestycyjny jest znacznie dłuższy. Dużo wyższe są także wymagania wobec elektrowni jądrowej. Podjęcie takiej decyzji wiąże się generalnie z ryzykiem, czyli w przypadku elektrowni jądrowych mamy do czynienia z wyższym ryzykiem finansowym związanym właśnie z pozyskiwaniem środków finansowych i z możliwością potem spłaty tych środków, wyższe ryzyko dotyczące samego okresu budowy oraz wyższe ryzyko ze względu na niepewność sytuacji politycznej czy ryzyko regulacyjne, a także ryzyko w przypadku elektrowni jądrowej, zresztą nie tylko elektrowni jądrowej, związane z pozyskiwaniem przychodów z działalności, czyli ze sprzedaży energii.
Mamy cały szereg ryzyk związanych z etapem budowy i z etapem operowania samej elektrowni jądrowej. No to teraz zastanówmy się może, jak z nimi walczyć, to znaczy jak je ograniczać i jaka może być rola państwa tutaj. Czy można wyobrazić sobie taką inwestycję jak elektrownia jądrowa bez udziału państwa, bez zaangażowania tego inwestora państwowego, wyłącznie z udziałem inwestorów prywatnych?
Mamy takie przykłady z Finlandii. Tam udział państwa jest ograniczony do organizowania, wspierania, współpracy różnych podmiotów czy tworzenia takiej platformy, na której oni mogliby się spotkać. Natomiast to jest wyjątek od reguły. Co do zasady dzisiaj, w dzisiejszych czasach, budowanie elektrowni jądrowej wiąże się z koniecznością wsparcia ze strony państwa. I zazwyczaj jest to wsparcie finansowe w mniejszym lub większym stopniu. Państwo bierze na siebie różnego rodzaju ryzyka, w zależności jaki został przyjęty model biznesowy. Dzisiaj, jeśli wyobrażamy sobie budowę elektrowni jądrowej w Polsce, czyli budowę pierwszej elektrowni tego typu, wydaje się, że bez znacznej pomocy państwa, i to na różnych polach, również na polu regulacyjnym, czy przede wszystkim politycznym, wybudowanie takiej elektrowni nie będzie możliwe.
A zahaczmy może o trochę historii, bo wielkie elektrownie jądrowe, te, które dzisiaj cały czas produkują prąd, między innymi we Francji, ale też praktycznie na całym świecie, one korzystały z modeli biznesowych, które zostały opracowane w połowie i w drugiej połowie XX wieku. Co to były za modele? W jakim sensie inna była sytuacja tych inwestycji i inwestorów wówczas, a z jaką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj?
W przypadku tych wszystkich krajów mieliśmy do czynienia właśnie z ogromną pomocą ze strony państwa. Jeśli chodzi o Francję, przygotowany był tak zwany plan Mesmera. Był to projekt rządowy, projekt państwowy, który zakładał budowę wielu elektrowni jądrowych, a więc ten udział państwa również tam był. Same elektrownie były budowane raczej w formule project finance, czyli większość obciążeń, nie wszystkie, ale większość obciążeń wzięły na siebie przedsiębiorstwa, czyli we Francji na przykład EDF, który budując elektrownię przejmował na siebie większość ryzyka związanego i z etapem budowy, i później z etapem prowadzenia działalności operacyjnej. Ponieważ inwestycje jądrowe wymagają ogromnych źródeł finansowania, poza tym zwiększamy także w znacznym stopniu bezpieczeństwo elektrowni jądrowych i stawiamy coraz wyższe wymagania, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo czy o jakość pracy, to wiąże się ze zwiększeniem kosztów na etapie budowy. A to oznacza, że w pewnym momencie potrzebne są modele biznesowe, które będą zapewniały temu przedsiębiorstwu bodźca do tego, żeby rzeczywiście inwestować w nadziei na to, że w przyszłości będą pozyskiwane odpowiednio wysokie przepływy finansowe. Takim etapem pośrednim był model Exeltium, a model Exeltium właśnie wykorzystany we Francji. Bardzo ciekawy pomysł, w którym grupa odbiorców energii, dużych odbiorców energii, energochłonnych przedsiębiorstw francuskich, wykupiła tak jakby z wyprzedzeniem duże pakiety energii w spółce EDF, która dzięki tym właśnie środkom finansowym sfinansowała budowę kolejnego bloku. No przynajmniej taki był pomysł. W związku z tym, że jako kraje należące do Unii Europejskiej potrzebujemy akceptacji ze strony władz unijnych, to po pewnych zmianach, które zostały wprowadzone zgodnie z sugestiami ze strony Komisji Europejskiej, okazało się, że ten model już nie jest tak dobry, jak się wydawało na początku. W związku z tym nigdy więcej nie został wykorzystany, ponieważ przestał spełniać te kryteria, które były przed nim postawione. Innym modelem jest model kontrakty różnicowe i PPA, czyli takich długoterminowych umów na dostawę energii. Z kolei w krajach skandynawskich został wypracowany inny model, taki model paraspółdzielczy, model Mankala, który działa z powodzeniem już od 40 lat. W tym modelu budowane są kolejne bloki. Model polega na tym, przynajmniej w Finlandii, że grupa dużych odbiorców organizuje się razem i finansują budowę swojego bloku. Swojego to znaczy takiego, który jest ich własnością, są właścicielami tego bloku, a jednocześnie mają prawo do odbierania energii produkowanej w tym bloku po kosztach wytworzenia. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Wydaje mi się, że najciekawsze, do jakiego dotarliśmy z Łukaszem, prowadząc przez wiele lat badania różnych modeli biznesowych. I dlatego wydaje się, że to jest właśnie ten kierunek, w którym należałoby iść, poszukując rozwiązania dla polskiego programu.
Jakimś wspólnym mianownikiem tych modeli biznesowych, o których pani mówi, jest dowartościowanie odbiorcy końcowego, uczynienie z odbiorcy końcowego takiego współdecydenta czy współinwestora, to znaczy odbiorca już nie tylko przychodzi na rynek i kupuje energię elektryczną, nie wiedząc skąd ona pochodzi, tylko nabywa energię elektryczną, która zostaje wytworzona w konkretnej elektrowni. Wchodzimy na grunt zupełnie nowego postrzegania tej relacji między odbiorcą końcowym a inwestorem pierwotnym, czyli w tym wypadku, w wypadku elektrowni jądrowej, z państwem. I myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść właśnie do samego modelu SACHO, którego pani jest współautorką, dlatego że ten model jest oparty na podobnych założeniach, ale wprowadza pewne zmiany. Jakby mogła pani przybliżyć naszym słuchaczom, na czym konkretnie polega?
Tak, model SACHO rzeczywiście czerpie z rozwiązań, które gdzieś na świecie zostały już sprawdzone, tylko konfiguruje je w trochę inny sposób, uzupełniając to jeszcze o pewne elementy, które były niezbędne z punktu widzenia polskiego programu. Jak pracowaliśmy z Łukaszem nad tym modelem, to pracowaliśmy nad modelem, który miałby wspomóc realizację programu polskich elektrowni jądrowych. Bardzo nam się podobał model Mankala, ale uznaliśmy, że model Mankala nie jest możliwy do zastosowania w Polsce, dlatego że nie mamy może doświadczeń w takiej współpracy, tak długoterminowej współpracy między różnymi podmiotami krajowymi. Żaden też podmiot nie ma doświadczenia w energetyce jądrowej, więc dla takich polskich podmiotów ryzyko wejścia w taki projekt mogłoby być zbyt duże. Co zresztą jest potwierdzone faktem, że do tej pory żadne polskie przedsiębiorstwo, nawet dedykowana spółka, która była powołana wiele lat temu, nie była w stanie takiego projektu zorganizować. Uznaliśmy, że to byłby ciężar zbyt duży dla przedsiębiorstw polskich, nawet gdyby były w stanie utworzyć jakąś stabilną współpracę. Dlatego uznaliśmy, że potrzebujemy innego podmiotu, który by wziął na siebie te wszystkie ryzyka niemożliwe do udźwignięcia przez inwestorów prywatnych. No i jedynym takim podmiotem w Polsce jest samo państwo. Czyli państwo jest wystarczająco duże i wystarczająco silne, żeby z jednej strony zgromadzić finansowanie, z drugiej strony przejąć na siebie wszystkie rodzaje ryzyka. Około 95% ryzyka w ogóle związanego z elektrownią jądrową pojawia się właśnie na etapie inwestycji. Poza tym, z tego faktu, że to państwo organizuje finansowanie, wynika też inna bardzo ważna rzecz, mianowicie państwo jest w stanie zgromadzić najtańszy kapitał, najtańszy możliwy kapitał w porównaniu z jakimkolwiek przedsiębiorstwem, które działa w Polsce.
Ryzyka w elektrowni jądrowej pojawiają się także po jej uruchomieniu, co najlepiej widzimy na przykładzie Francji, na przykład w ubiegłym roku, kiedy wiele reaktorów jednocześnie było zmuszonych przerwać produkcję. Takie czynniki też muszą być włączone w model biznesowy, czy nawet takie ryzyka, które utrudniają na przykład bardzo prowadzenie inwestycji EDF-u w Wielkiej Brytanii. Z jednej strony Brexit, te ryzyka polityczne, z drugiej strony pandemia, inflacja. Troszeczkę wracam do poprzedniego etapu rozmowy, ale chciałabym jeszcze, żeby wybrzmiało to, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie stworzyć model biznesowy, który uodporni nas na ryzyka na wszystkich tych etapach. Czy to jest tak, że w związku z tym, że elektrownia jądrowa powstaje tak długo, a potem pracuje tak długo, czy jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, w której koszty rosną powyżej naszych obliczeń, rośnie czas budowy samej elektrowni. Innymi słowy, czy istnieje model idealny, który przed wszystkimi tymi ryzykami nas ochroni, albo umożliwi nam wliczenie ich w koszty w taki sposób, że one właściwie przestaną być dla nas zagrożeniem?
Modelu, który by nas uchronił przed jakimkolwiek ryzykiem, oczywiście nie ma. Chodzi o to tylko, żeby w modelu to ryzyko zdefiniować, a jednocześnie zaadresować, czyli żeby było wiadomo, kto to ryzyko przejmuje i żeby ten, kto przejmuje to ryzyko, był w stanie sobie z tym ryzykiem poradzić z jednej strony, a z drugiej strony, żeby był najlepiej przygotowany właśnie do tego, żeby sobie z tym ryzykiem poradzić. A więc żeby nie było tak, że jakiegoś ryzyka nie wzięliśmy pod uwagę, a potem ono się nagle materializuje i okazuje się, że nie mamy podmiotu, który byłby w stanie to ryzyko na siebie wziąć. Analiza ryzyka to jest zresztą bardzo ważna część całego projektu. Właśnie analiza ryzyka po to, żeby zidentyfikować wszystkie możliwe źródła tego ryzyka i żeby je przypisać właściwym podmiotom. W Polsce nie mamy właściwych podmiotów do tego, żeby przejmować na siebie ryzyka inwestycyjne, jakiekolwiek ryzyka związane czy z okresem inwestycji właśnie, czy z okresem eksploatacji, ponieważ nie mamy takich doświadczeń, więc żaden prywatny podmiot takiego ciężaru na siebie nie weźmie. Jeśli Polska chce realizować program, który przyjęła, to musi też mieć, Polska jako kraj, jako państwo, musi też mieć możliwość przyjęcia na siebie tego ryzyka. Doświadczenie pokazuje, że nawet jeśli jakieś rodzaje ryzyka się zmaterializują, które nawet wcześniej były zidentyfikowane, to w momencie, kiedy to ryzyko się materializuje, to podmiot, który na siebie to ryzyko wziął, albo wcześniej dostał pieniądze, czyli ktoś mu zapłacił, najczęściej państwo, za to, że na siebie wziął to ryzyko, albo dopiero w momencie, kiedy ono się realizuje, taki podmiot idzie do państwa i prosi o zrefinansowanie kosztów związanych z ogarnięciem tego ryzyka. Więc tak czy inaczej, na końcu zawsze jest państwo. W modelu, w którym my zaczynamy w ogóle od państwa, czyli państwo na siebie od razu wszystko bierze, wydaje się, że to po prostu będzie taniej. Państwo od razu na siebie bierze, a nie gasi pożar wtedy, kiedy ten pożar już wybuchnie. To, co możemy przygotować, to jest model, który spowoduje, że te wszystkie ryzyka, których się dopatrzymy, można będzie zneutralizować w sposób najtańszy z możliwych.
A jak zabiera się do tego właśnie model SACHO? Bo rozmawiałyśmy o modelach, w których rola państwa jest minimalna, jest właściwie ograniczona do tej sfery regulacyjnej, sfery prawnej, ale w modelu SACHO tak nie jest. Jak kształtuje się udział państwa w modelu SACHO na etapie budowy, a jak zmienia się potem na etapie samego funkcjonowania elektrowni jądrowej?
W modelu SACHO uznaliśmy, jak zresztą powiedziałam wcześniej, że jedynym podmiotem, który jest w stanie przejąć na siebie wszystkie obowiązki na początkowym etapie inwestycji, jest właśnie państwo. Natomiast co do zasady, rolą państwa nie jest produkowanie energii elektrycznej i jej sprzedaż, czy bezpośrednio do odbiorców końcowych, czy na jakimkolwiek rynku. W związku z tym państwo w pewnym momencie powinno z takiej inwestycji wyjść. Powinno wyjść w tym momencie, w którym ciężary i ryzyka pozostające do końca etapu inwestycji są już możliwe do udźwignięcia dla przedsiębiorstw prywatnych. I taka właśnie w modelu SACHO jest rola państwa, czyli państwo wchodzi na początku jako 100% właściciel i jak każdy właściciel w każdej spółce kapitałowej bierze na siebie wszystkie rodzaje ryzyka, a także obowiązki. Stopniowo do momentu przyłączenia do sieci, czyli do momentu, w którym elektrownia zacznie produkować energię, państwo z tej inwestycji, z tej własności wychodzi, przekazując tę własność podmiotom prywatnym. Przyjęliśmy, ponieważ oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej i musimy stosować mechanizmy rynkowe, przyjęliśmy, że to wyjście z inwestycji może odbywać się przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych, typu na przykład aukcja. Są to mechanizmy bardzo dobrze znane, opracowane, nie wymyślamy tutaj nic nowego. Co więcej, państwo organizując aukcję może, jeśli by miało oczywiście taką potrzebę i ochotę, realizować także swoje cele inne, czyli na przykład proponować sprzedaż tych akcji pewnym grupom podmiotów, na przykład stosując pakiet skierowany na przykład do przedsiębiorstw i pakiet skierowany do, może nie wprost, ale jednak gospodarstw domowych.
A czy byłoby miejsce w takim modelu na stworzenie jakichś preferencyjnych warunków dla lokalnej społeczności, która jest zlokalizowana po prostu najbliżej elektrowni jądrowej? Bo często się mówi o tym, że żeby uzyskać poparcie tej społeczności, która bezpośrednio doświadcza samej budowy i potem żyje koło tej elektrowni, to trzeba jej zaproponować, pokazać jej jakieś konkretne korzyści. Czy w takim modelu jak SACHO rynek pozwoliłby na takie rozwiązanie?
Oczywiście, że tak. Państwo może realizować swoją politykę regionalną czy swoją politykę społeczną w taki sposób, jaki uzna to za stosowne. W tym przypadku mógłby być to pakiet akcji, który byłby skierowany, przekazany, sprzedany, to już jest zupełnie inna sprawa, na potrzeby lokalnych społeczności. A tutaj modelu SACHO jest to, że model SACHO pozwala na przeniesienie niskich kosztów produkcji energii w elektrowni jądrowej na niskie ceny dla odbiorców końcowych. Elektrownia, która jest własnością podmiotów prywatnych, produkuje energię i sprzedaje ją po kosztach produkcji swoim akcjonariuszom, czyli odbiorcom końcowym. A to oznacza, że ten niski koszt produkcji energii w elektrowni jądrowej przekłada się na koszt dla odbiorcy końcowego. Oprócz modelu Mankala, w przypadku tych wszystkich innych modeli, energia jest sprzedawana gdzieś w transakcjach dokonywanych na tak zwanym rynku energii, i sprzedawana jest odbiorcom końcowym po cenach, które nazwijmy cenami rynkowymi. Te ceny rynkowe są dużo wyższe niż koszt produkcji energii w elektrowni jądrowej. Niski koszt produkcji w modelu Mankala i w modelu SACHO może się przełożyć na niskie koszty energii dla odbiorców końcowych. Mamy zresztą świeży przykład z elektrowni jądrowej w Olkiluoto w Finlandii, która jest jeszcze na etapie takiego próbnego rozruchu. Są pewne informacje, które sugerują, że koszt produkcji energii w nowej elektrowni, czyli jeszcze tej niezamortyzowanej, będą wynosiły około 40 euro za 1 MWh. Co jeśli porównamy sobie do cen energii na naszym tak zwanym rynku energii, daje bardzo duże korzyści akcjonariuszom z tytułu posiadania akcji spółki jądrowej wybudowanej w modelu SACHO, czy akcjonariuszom elektrowni wybudowanej w modelu Mankala.
Od którego momentu właściwie potencjalni albo już istniejący akcjonariusze znają tę ostateczną cenę energii produkowanej w elektrowni jądrowej? Bo wyobrażam sobie, że ci, którzy decydują się na wejście w akcjonariat na wczesnym etapie, nie wiedzą jeszcze, jak będzie przebiegać inwestycja, nie wiedzą, jakie ryzyka się zmaterializują, a takie ryzyka będą miały też wpływ na końcową cenę energii sprzedawanej przez elektrownię. Kiedy jest ten moment gruntowania się inwestycji, kiedy jest ten moment, od którego ona już właściwie idzie z górki i ta cena jest już znana?
Nie wiem, czy jest taki jeden moment. Oczywiście są szacunki z samym początku, wtedy kiedy przeprowadzane są wszelkie analizy. W miarę postępu inwestycji te szacunki są przeprowadzane kolejny raz. Czyli jeśli nie ma przekroczeń budżetu i terminu, no to można przyjąć założenie, że te ceny energii dla odbiorców końcowych będą takie, jakie były w początkowych wyliczeniach. Oczywiście biorąc także pewną poprawkę na to, że trzeba będzie te ceny wyrazić w jednostkach realnych, w jednostkach pieniężnych urealnionych. Ale jeśli chodzi o Olkiluoto, doskonale wiem, że tam był bardzo długi termin budowy, terminy były bardzo przekroczone, budżet też był przekroczony. No, były tam także pewne mechanizmy, które spowodowały, że część tak jakby kosztów tego przekroczenia nie przekłada się teraz na koszty produkcji energii. Mimo tych przekroczeń, mimo tych problemów, które tam wystąpiły, koszt produkcji energii jest bardzo niski. Czyli nawet jeśli... Ja zakładam, że w Polsce nie będzie żadnych przekroczeń. Jak już opracujemy bardzo dobry model i harmonogram, to nie po to, żeby go przekraczać. Ale nawet przy założeniu, że taka budowa mogłaby się trochę przeciągnąć z powodów, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, to w modelu SACHO i w modelu Mancala nie powoduje to znacznego wzrostu kosztu produkcji energii, a więc też cen dla odbiorców końcowych. Tu proszę jeszcze pamiętać, że w modelu Mancala inwestorami są prywatne podmioty. Dla prywatnych podmiotów zawsze koszt kapitału będzie droższy, a więc te odsetki narastające w związku z wydłużaniem się terminu będą wyższe. W przypadku modelu SACHO, dla państwa, które organizuje finansowanie, ten koszt związany z przedłużaniem się inwestycji będzie relatywnie niższy.
Spółka państwowa zbywa wszystkie swoje udziały, elektrownia rusza. W dalszej kolejności mamy oczywiście produkcję energii, odbiorcy zobowiązują się do jej przyjmowania, ale mogą też zbyć swoje udziały. W jaki sposób ten wtórny rynek udziałów w elektrowni jądrowej, na razie mówimy o jednej, ale w zamyśle mamy dwie, a może nawet trzy, a jak będą SMR-y w przyszłości, to może nawet kilkadziesiąt, do tego zaraz przejdziemy. W jaki sposób wtórny rynek udziałów mógłby funkcjonować? W jaki sposób to wpływałoby też na funkcjonowanie samej elektrowni jądrowej?
W modelu zakładamy, że jeśli chodzi o ten wtórny obrót tytułami własności, to jest to obrót już całkowicie prywatny i tutaj nie obowiązują żadne regulacje czy jakieś ograniczenia ze strony Unii Europejskiej. To są po prostu prywatne podmioty, które między sobą mogą zawrzeć dowolną umowę na sprzedaż, kupno dowolnych dóbr. Natomiast ta elastyczność biznesowa jest wpisana w sam model, czyli my zakładamy, że tak właśnie ma być, co wydaje się, że będzie bardzo korzystne dla podmiotów, które decydują się na nabycie tych akcji, ponieważ proszę zobaczyć, no jeśli elektrownia jądrowa ma działać 60 lat, a teraz wydaje się, że wydłużamy ten okres o 20 lat, a może nawet o 40, przyjmijmy, że jeśli miałaby to być inwestycja na 100 lat, to podjęcie decyzji o inwestycji na 100 lat jest dość trudne. Natomiast podjęcie decyzji o nabyciu akcji, powiedzmy w perspektywie 5 czy 10 lat, to jest coś, co przedsiębiorstwa czy społeczności lokalne są w stanie zrealizować. To nie jest perspektywa tak odległa, że to by były kolejne któreś tam pokolenia. To oznacza, że tę bardzo długą inwestycję można podzielić na krótsze okresy inwestycyjne. Możliwość sprzedaży, czyli ta łatwość sprzedaży akcji powoduje, że tę tanią energię mogą czerpać te podmioty wtedy i tylko wtedy, kiedy jest im ona potrzebna. Czyli na przykład jeśli zmieniają skalę działalności, zmniejszają i już nie będą potrzebowały taniej energii, no to wtedy mogą sprzedać te udziały komuś innemu. Nie jest to obciążeniem na 100 lat. To jest tylko atut, który można sprzedać wtedy, kiedy on przestaje być atutem. To wydaje nam się bardzo dużą zaletą modelu SACHO z punktu widzenia właściwie wszystkich. Natomiast pozostaje pewne ważne pytanie, czy ta łatwość obrotu akcjami nie spowoduje, że akcje trafią w ręce, powiedzmy, ogólnie niepowołane. Tu wydaje się, że są mechanizmy, my te mechanizmy opisujemy w artykule, w którym opublikowaliśmy właśnie model SACHO. Wydaje się, że są w polskim prawie już wypracowane mechanizmy, które pozwalają na zachowanie pewnej kontroli ze strony państwa. Czyli jedynym warunkiem, jaki sobie wyobrażamy na dzisiaj, tego wolnego obrotu na rynku wtórnym, byłaby w taki czy w inny sposób wyrażona zgoda władz państwowych.
Na każdą transakcję?
Na każdą transakcję. To może być zapisane na poziomie statutu spółki, ale też wynika z pewnych ustaw, które już są i które obowiązują, które były stworzone przy innej okazji.
Jakbyśmy wróciły jeszcze na moment do tego etapu inwestycji i porozmawiały o handlu udziałami na tym etapie wcześniejszym, na etapie budowy, bo z modelu SACHO wynika, że zakup udziałów jest możliwy już od momentu stworzenia spółki celowej, która zajmuje się samą budową. I wyobrażam sobie, że ja jako inwestor, powiedzmy przedsiębiorstwo energochłonne, mogłabym rozważyć zakup tych udziałów już na wczesnym etapie, kiedy one są też tańsze, i w ten sposób zagwarantować sobie dostęp do taniej energii w przyszłości, jeżeli mam zaufanie do państwa jako do tego inwestora, że on te inwestycje przeprowadzi do końca. Ale jeśli to zrobię, ten inwestor będzie miał odrobinę mniejszy wpływ na sam proces inwestycyjny, a jeśli za mną pójdzie ileś kolejnych przedsiębiorstw energochłonnych albo kolejne instytucje rządowe czy jakiekolwiek podmioty, które mogą być zainteresowane taką transakcją na tym etapie, no to ta kontrola państwa stopniowo maleje. Zastanawiam się, jak model SACHO na to odpowiada. Co więcej, kiedy już ja i wszystkie inne przedsiębiorstwa energochłonne dokonamy naszych transakcji, być może ktoś na rynku pomyśli, że to jest dobry sposób na zarobienie prostych pieniędzy. Spekulacja udziałami w elektrowni jądrowej. Jeśli taki agent na rynku kupiłby udziały w elektrowni na wczesnym etapie, a później zbyłby je bliżej uruchomienia elektrowni jądrowej, wziąłby na siebie właściwie część ryzyka inwestycyjnego, ale mógłby też na tym zarobić. Czy model SACHO po prostu przyjmuje, że ryzyko związane z takimi ewentualnymi spekulacjami jest niewielkie, czy w jakiś sposób odpowiada na to ryzyko?
Użyła pani bardzo kluczowego słowa, zaufanie, zaufanie do państwa. To jest rzeczywiście kluczowe i jeśli sam model dopuszcza taką możliwość, żeby prywatny inwestor nabywał akcje od państwa już na wczesnym etapie albo tuż po zawiązaniu spółki, no to wydaje się, że będzie miał on większą motywację wtedy, kiedy będzie miał większe zaufanie do tego, że ta inwestycja powstanie. Raczej wyobrażamy sobie, że te transakcje będą następowały troszkę później, ponieważ kupując akcje, inwestor będzie kupował większą pewność, czyli mniejsze ryzyko, większą pewność, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Poza tym też będzie kupował wtedy, kiedy etap inwestycji będzie taki, że pozostające jeszcze ryzyka będą bardziej ryzykami biznesowymi niż tymi właśnie regulacyjnymi. Państwo bierze ryzyka regulacyjne przede wszystkim na początek, a potem same ryzyka biznesowe, czyli samo wykończenie inwestycji, to już może być rzeczywiście bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw energochłonnych. Jeśli chodzi o tę, jak pani powiedziała, spekulację, w artykule, w którym opisujemy model, tego nie publikowaliśmy, artykuł ma swoje ograniczenia, natomiast przygotowaliśmy taką wersję z inwestorem pośrednim, czyli właśnie wyobrażamy sobie, że mogą być na przykład instytucje finansowe, które są zainteresowane tym, żeby odkupić od państwa, tu właśnie na zasadzie jakiejś rynkowej, odkupić od państwa te udziały jeszcze na etapie inwestycji, wziąć na siebie właśnie te ryzyka, ale jednocześnie proszę zobaczyć, że bez względu na to, czy to będzie inwestor pośredni w postaci instytucji finansowej, czy to będzie już odbiorca energii, czyli inwestor końcowy, to zarówno w interesie jednego, jak i drugiego jest doprowadzenie tej inwestycji do końca w sposób oczywiście zgodny z wszystkimi normami i przepisami, ale też w budżecie i w czasie. Ponieważ wtedy ten okres, kiedy oni przejmują na siebie ryzyko, się skraca. Instytucja finansowa nie może odbierać energii, a obowiązek odbioru jest wpisany w model SACHO, więc instytucja finansowa będzie musiała sprzedać te udziały przed momentem przyłączenia do sieci. Czyli dla instytucji finansowej jest to też jakiś określony czas inwestycji. To nie jest inwestycja na 100 lat, to jest inwestycja powiedzmy na 10. Inwestycja na 10 lat to jest jeszcze inwestycja, w której właścicielem na początku jest Skarb Państwa, a potem wchodzą spółki energochłonne, którym zależy na tym, żeby inwestycje skończyć. To jest naprawdę bardzo mało ryzykowna inwestycja. Relatywnie oczywiście. więc może być bardzo atrakcyjna dla instytucji finansowych. Instytucje finansowe mają swoje metody, żeby doprowadzać takie projekty do końca, więc mogło to by być także z korzyścią dla samego projektu, włączenie takich inwestorów. Oczywiście to by oznaczało, że cena sprzedaży akcji przez inwestora pośredniego inwestorom końcowym, czyli odbiorcom energii, byłaby wyższa. Ale jednak inwestycja finansowa zrobiła poważną pracę. Wzięła na siebie na wiele lat ryzyko i powodowała, żeby ten projekt został sfinalizowany. Tak więc za taką pracę oczywiście należy się wynagrodzenie. Może słowo spekulowała, nie wiem, czy nie jest trochę za duże, natomiast oczywiście należy się wynagrodzenie za przejęcie tego ryzyka na pewien czas, więc to, że taka instytucja finansowa na tym zarobi, to oczywiście zarobiła na tym, co rzeczywiście zrobiła. W finansach definiujemy instytucję finansową jako taki podmiot, który bierze na siebie ryzyko, a potem po sprzedaży instrumentu finansowego otrzymuje wynagrodzenie za wzięte ryzyko. Więc tutaj to jak najbardziej spełniałoby taką definicję instytucji finansowej.
Im więcej takich instytucji chętnych do udziału w inwestycji by się pojawiło, tym bardziej spada rola państwa, prawda? Tym więcej pojawia się aktorów prywatnych, bo już nie tylko końcowi odbiorcy, ci tak zwani inwestorzy końcowi, czyli odbiorcy energii, ale także instytucje finansowe, które jak rozumiem wyłączają się już z tego procesu na etapie przyłączenia elektrowni do sieci, nie uczestniczą w tym rynku wtórnym akcji elektrowni jądrowej, ale tych podmiotów prywatnych robi się coraz więcej i zastanawiam się, czy taki model dla samego państwa jest atrakcyjny, czy ta kontrola państwa, która jednak stopniowo się obniża, nawet jeżeli wprowadzilibyśmy takie rozwiązanie jak złota akcja czy jakiś pakiet kontrolujący tę spółkę celową. Czy państwo nie miałoby tutaj potrzeby silniejszej kontroli nad całym procesem inwestycyjnym, szczególnie na etapie budowy?
Bardzo dobre pytanie. Rola państwa to jest rzeczywiście poważne zadanie. No, co do zasady, sektor energii ma być w Unii Europejskiej zbudowany w ten sposób, że to będzie przede wszystkim sektor prywatny, czyli że prąd będzie produkowany przez podmioty prywatne. Dlatego właśnie w modelu, nawet jeśli założyliśmy, że państwo jest na początku, to z biegiem czasu to państwo powinno wychodzić i jak już dojdzie do momentu, kiedy energia będzie produkowana, to powinny to robić podmioty prywatne, czyli to one powinny być właścicielami. Z drugiej strony chciałabym jeszcze tu wspomnieć o czymś, co tłumaczymy na polski jako kapitalizm wychowawczy. Myśl pochodząca jeszcze od Adama Smitha, czyli ojca ekonomii, który generalnie uważał, że rola państwa powinna być minimalizowana. Państwo nie powinno zastępować podmiotów prywatnych w produkcji dóbr i usług. Natomiast są takie obszary, w których państwo powinno jednak się zaangażować, na przykład edukacja. Ale innym kierunkiem, który wskazał Adam Smith, jest pomoc państwa w rozwijaniu się przemysłów, dzisiaj byśmy powiedzieli sektorów, których w tym kraju jeszcze nie ma. W związku z tym nie mogą powstać, a nawet jak powstaną, to mogą nie wytrzymać konkurencji ze strony na przykład przedsiębiorstw działających w tej branży, umiejscowionych w innych krajach. W związku z tym rolą państwa jest ochrona tych raczkujących przemysłów w kraju do momentu, aż one dorosną na tyle, że będą w stanie konkurować z przedsiębiorstwami z innych krajów.
Czy przez to chciałaby pani powiedzieć, że trzecia, czwarta elektrownia jądrowa w Polsce mogłaby już zostać zbudowana według innego modelu?
Przyjmijmy, że model SACHO dotyczy na razie pierwszego bloku. Jeśli państwo stopniowo wychodzi z własności, no to sprzedając akcje pozyskuje pewne środki. Wydaje się też, że to mogą być środki wyższe niż te, które zostały de facto zaangażowane. Zależy oczywiście, ale powiedzmy, że nawet dokładnie takie same, jeśli chodzi o wartość realną. Te środki pozyskane ze sprzedaży mogą być wykorzystane do rozpoczęcia budowy drugiego bloku. W taki sam sposób wydaje się także, że jeśli ten pierwszy blok będzie wybudowany z sukcesem, to chętni do nabycia akcji w drugim bloku pojawią się wcześniej. Tym bardziej, że to nie będzie już coś nowego, tylko model i projekt w Polsce będzie już przepracowany. Państwo na początku już może być w ogóle niepotrzebne, ponieważ polskie przedsiębiorstwa właśnie zostaną wychowane do tego, żeby współpracować i współdziałać w celu zbudowania już całkowicie od początku bloku jądrowego bez udziału państwa. Państwo spełni tę swoją rolę wychowawcy, państwo nauczy i wyjdzie.
Nasza rozmowa oscyluje wokół programu Polskiej Energetyki Jądrowej, ale w przyszłości będziemy być może mieć w Polsce małe reaktory jądrowe, które mają stać się częścią polityki energetycznej Polski do 2040 roku, zgodnie z założeniami do tej aktualizacji, na którą czekamy. Natomiast jest to cały czas melodia przyszłości, dlatego chciałabym zapytać, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie optymalny model biznesowy dla małych reaktorów i czy to mógłby być model SACHO. Dlatego, że w artykule, w którym pani i pan Sawicki przedstawiliście ten model, zaznaczacie państwo, że on nadaje się nie tylko do budowy elektrowni jądrowych, nie tylko do budowy dużych elektrowni jądrowych, ale do wielkich inwestycji z udziałem państwa w ogóle. Czy te inne inwestycje to mogą być małe reaktory? A jeśli nie lub nie tylko, to jakie jeszcze wchodziłyby w grę?
Model SACHO jest modelem uniwersalnym, zarówno jeśli chodzi o technologie w energetyce jądrowej, jak i różne inne inwestycje infrastrukturalne, które wymagają dużych środków, dużej organizacji na samym początku, na etapie inwestycji. Przygotowaliśmy model SACHO właśnie jako model, który miałby wspomagać realizację programu. Wykorzystanie tego modelu do realizacji innych przedsięwzięć jest jak najbardziej możliwe. Mogą to być także SMR-y. SMR-y mają swoje uzasadnienie. W pewnym momencie one powinny być chyba budowane, a to oznacza, że państwo może wspomóc również tę część sektora energetycznego, czyli budowę SMR-ów. Jeśli spojrzymy szerzej, to tę funkcję inwestora pierwotnego może pełnić nie tylko państwo. To musi być po prostu duży podmiot, który jest wystarczająco silny i wystarczająco kompetentny do tego, żeby przejąć na siebie właśnie te ryzyka. Jeśli taki podmiot się znajdzie, to on może stopniowo potem z tego wychodzić. Teraz w zależności od tego, co chcemy, czy chcemy budować lotnisko, czy chcemy budować może elektrownię szczytowo-pompową, jest to model, który może być zastosowany. Model jest uniwersalny. Jeśli chodzi o warunki polskie, to w zasadzie nie wymaga nawet większych zmian w prawie, właściwie tylko pewnego doprecyzowania, jeśli chodzi o istniejące już regulacje. Jeśli chodzi o inne kraje, to być może jakieś zmiany by były potrzebne, natomiast same mechanizmy są uniwersalne.
Bo z naszej rozmowy właściwie wynika, że SACHO to nie tyle model biznesowy, co model dla modeli, dlatego że w zależności od potrzeb konkretnej inwestycji można go modyfikować, można wprowadzać jakieś zmiany, które pomogą zarządzać tym ryzykiem trochę inaczej niż byłoby to być może potrzebne w innej inwestycji. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś do tego tematu wrócić i jeszcze kiedyś o tym porozmawiać. Ze mną rozmawiała dzisiaj dr Bożena Horbaczewska z Katedry Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.